Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Drugiego listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI spotkał się z dyrektorami europejskich więzień. W przesłaniu do papieskich akademii przypomniał o roli artystów w odkrywaniu piękna chrześcijaństwa. Powiemy o tym już za chwilę w ramach aktualności watykańskich. Nadamy też audycję Święty Jan z Avili, doktor Kościoła na rok wiary. Dziś będzie mowa o jego ewangelizacji. Zapraszamy.
Papież przyjął na audiencji prezydenta Haiti. Michel Joseph Martelly spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z kierującym watykańską dyplomacją arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
W czasie serdecznych rozmów, czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie, omówiono dobre stosunki istniejące między Stolicą Apostolską a tym państwem. Przypomniano szczególny wkład, który wniósł Kościół przez swoje instytucje oświatowe, społeczne i charytatywne, zwłaszcza podczas trzęsienia ziemi, które dotknęło ludność Haiti i w fazie odbudowy tego kraju. W rozmowach zajęto się wreszcie potrzebą dalszego harmonijnego rozwoju haitańskiego społeczeństwa i współpracy w tym kierunku, informuje watykański komunikat.
Przebywający z wizytą w Europie prezydent Haiti uczestniczył w zeszłym tygodniu w iberyjsko-amerykańskim szczycie w Hiszpanii. Następnie odwiedził instytucje europejskie w Brukseli i Strasburgu, dziękując za pomoc udzieloną jego krajowi po trzęsieniu ziemi sprzed 2 lat. Jego dzisiejszy program w Rzymie poza Watykanem objął spotkanie z dyrektorem generalnym FAO i przedstawienie dziennikarzom sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego w Haiti.
W naszych czasach nierówności ekonomiczne i społeczne oraz rosnący indywidualizm przyczyniają się do szerzenia przestępczości. Wiele uwagi zwraca się na karanie przestępstw, mniej jednak na sposób wymierzania kary z poszanowaniem dla godności i praw człowieka. Tymczasem konieczne jest zabieganie o rzeczywistą reedukację osoby, zarówno ze względu na jej własną godność, jak i na jej powrót do społeczeństwa. Papież wskazał to, spotykając się z uczestnikami konferencji dyrektorów administracji więziennych zorganizowanej przez Radę Europy.
Jeśli ludzka sprawiedliwość w tej dziedzinie ma być kierowana przez sprawiedliwość boską, konieczne jest, by funkcji reedukacyjnej kary nie uważać za aspekt dodatkowy i drugorzędny w systemie karnym. Przeciwnie, funkcję tę trzeba uznać za moment decydujący i określający. Aby wymierzyć sprawiedliwość, nie wystarcza więc, że ten, kto uzna się za winnego przestępstwa, zostanie po prostu ukarany. Karząc go, trzeba uczynić wszystko, co możliwe, aby poprawić i ulepszyć człowieka. Kiedy tak się nie dzieje, sprawiedliwości nie urzeczywistnia się w pełnym sensie. W każdym razie musimy się starać unikać sytuacji, kiedy uwięzienie, nie spełniwszy funkcji edukacyjnej, staje się karą antywychowawczą. Paradoksalnie taka sytuacja zamiast przezwyciężyć, raczej wzmaga skłonność do przestępstwa i zagrożenie dla społeczeństwa ze strony danej osoby.
Benedykt XVI podkreślił konieczność rozwijania inicjatyw zachęcających więźniów do rehabilitacji i formacji. Zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ma tu działalność ewangelizacyjna i opieka duchowa. Są one w stanie ożywić w więźniu to, co w nim najszlachetniejszego i najgłębszego, rozbudzić w nim chęć do życia i pragnienie piękna, właściwe komuś, kto odkrywa, że nosi w sobie niezatarty obraz Boży, powiedział Ojciec Święty.
Benedykt XVI zaapelował do artystów, aby poprzez swoją twórczość stawali się świadkami piękna wiary chrześcijańskiej. Przypomniał, że dzięki magisterium Jana Pawła II Kościół utwierdził się w przekonaniu, iż każde autentyczne dzieło sztuki daje dostęp do głębi człowieka i świata.
Benedykt XVI napisał o tym w przesłaniu z okazji publicznego posiedzenia papieskich akademii, które odbyło się wczoraj w Watykanie. Przebiegało ono pod hasłem „Artysta jak Kościół jest świadkiem piękna wiary”. Po raz pierwszy w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele nowej papieskiej akademii, którą Benedykt XVI ustanowił 10 listopada. Zajmuje się ona popularyzacją języka i kultury łacińskiej. Papież przypomniał o znaczeniu łaciny w przekazie dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom. Zapewnił też o nadziejach, jakie wiąże z powołaniem tej nowej akademii.
Nawiązując z kolei do tematu spotkania, papież mówił o cennym wkładzie artystów w świat sakrum. Zaznaczył, że Kościół od dawna stara się odnowić dialog z artystami, aby ich twórczość nie abstrahowała od doświadczenia wiary. Benedykt XVI przypomniał także, iż piękno wiary nie ogranicza twórczości artystycznej. Artysta ma na tym polu szczególne zadania. Dzięki swej wrażliwości i intuicji jest w stanie głębiej doświadczyć piękna wiary, a poprzez swe dzieła przekazać je innym.
Na wczorajszym posiedzeniu przyznano też prestiżową nagrodę papieskich akademii za osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej. W tym roku otrzymali ją ex aequo hiszpański malarz David Ribes López oraz polska rzeźbiarka Anna Gulak.
Moje prace z dziedziny sztuki sakralnej to są ogromne, monumentalne portrety Jana Pawła II, także rzeźba monumentalna. Zawsze fascynowała mnie monumentalność form i uważam, że przez tak wielki format można silnie oddziaływać na widza. Też można silniej przez ten wyraz artystyczny na polu sztuki sakralnej ewangelizować sztuką. Chciałabym, aby moja sztuka stworzyła taki swoisty dialog między patrzącym a portretowanym. Możliwość chwili refleksji nad słowami wielkiego błogosławionego, gdyż każdy portret był zainspirowany jakimś cytatem, powiedzeniem, przesłaniem z jego pontyfikatu i te cytaty są umieszczone przy pracach.
Katolicko-muzułmańskiej współpracy w propagowaniu sprawiedliwości we współczesnym świecie poświęcone było sympozjum z udziałem Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego oraz Islamskiej Organizacji do spraw Kultury i Kontaktów z Iranu. Zakończyło się ono wczoraj wydaniem wspólnego komunikatu.
Poinformowano w nim, że rozmowy dotyczyły katolickiej i muzułmańsko-szyickiej koncepcji sprawiedliwości w odniesieniu do osoby, różnych grup społecznych oraz całej rodziny ludzkiej. Podczas sympozjum poruszono też kwestie związane z kryzysem gospodarczym, ochroną środowiska naturalnego, a także zagrożeniami dla pokoju i instytucji rodziny.
Wśród wspólnych poglądów i wartości w komunikacie wymieniono w pierwszym rzędzie wiarę w jednego Boga Stwórcę jako źródło całościowej koncepcji sprawiedliwości. Cnota sprawiedliwości z kolei opiera się na ludzkiej godności i wymaga właściwego używania rozumu oraz przyjęcia oświecenia Bożego. Warunkiem sprawiedliwości jest poszanowanie między innymi wolności sumienia.
Uczestnicy sympozjum uznali odpowiedzialność, jaką mają religijni zwierzchnicy, instytucje i poszczególni wierzący w dziedzinie piętnowania wszelkich form niesprawiedliwości i prześladowań oraz popierania sprawiedliwości i pokoju na świecie. Dotyczy to także chrześcijan i muzułmanów, którzy powinni pogłębiać wzajemną znajomość i współpracę w tej dziedzinie. Ustalono, że kolejne sympozjum Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego oraz Islamskiej Organizacji do spraw Kultury i Kontaktów odbędzie się za 2 lata w Teheranie.
W Watykanie trwa Światowy Kongres Duszpasterstwa Ludzi Morza. O znaczeniu tego rodzaju apostolatu mówi biskup Ryszard Kasyna, który na Watykańskim Kongresie reprezentuje Episkopat Polski.
Tam, gdzie jest człowiek, tam również winna być możliwość oddziaływania Kościoła na to, co dane osoby czynią w życiu, gdzie pracują. Zwłaszcza w tej trudnej pracy, która dotyka ludzi morza, zarówno marynarzy, rybaków, ludzi pracujących w stoczniach, ludzi związanych z marynarstwem, ze stoczniami, z rybołówstwem, których praca jest szczególna, zwłaszcza tych, którzy przez wiele miesięcy są poza miejscem swojego zamieszkania, poza domem, poza wspólnotą rodzinną, często poza krajem. Myślę, że duszpasterstwo ludzi morza stara się w jakimś sensie być blisko tych ludzi, dając możliwości poszczególnych portach poprzez centra duszpasterskie, które są w tych miejscach portowych, aby człowiek związany z morzem, nawet nie zawsze związany z religią katolicką, bo również w ramach również innych wyznań chrześcijańskich, a jesteśmy również otwarci, duszpasterze są otwarci na każdego człowieka, który będąc człowiekiem morza ma możliwość kontaktu z tym duszpasterstwem, aby tych ludzi wesprzeć, aby od strony duchowej dać im możliwość korzystania zarówno w kontekście mszy świętej, korzystania również z Bożego Słowa, Pisma Świętego, ale też nawet w tej prostej takiej chwili, aby odreagowali to życie na morzu, aby mieli możliwość kontaktu ze swoimi bliskimi przez środki techniczne, które dość często są w tych ośrodkach duszpasterstwa ludzi morza, poprzez nawet różnego rodzaju danie możliwości rekreacyjnej. Organizuje się dla tych ludzi jakieś krótkie wyjazdy, zwiedzanie, czy nawet w aspekcie aspekcie sportowym. Na terenie diecezji perplińskiej jest na przykład ośrodek, gdzie jest możliwość taka nawet trochę rekreacyjnego odpoczynku dla tych ludzi morza. I teraz kongres, który się odbywa po raz 13 tu w Rzymie, Watykanie, poprzedni miał miejsce w Gdyni w 2007 roku i jest takim, nie chcę powiedzieć podsumowaniem, ale okazją spotkania dla tych wszystkich duszpasterzy i tych osób, którzy są odpowiedzialni nie tylko za duszpasterstwo, ale za marynarzy, za rybaków, za ludzi portu i stoczni, do spotkania, do wymiany różnych informacji, jak przebiega to duszpasterstwo, jaki jest kontakt, jakie są trudności, bo tych trudności jest coraz więcej w tym świecie, w którym żyjemy, bardzo takim szybkim. Marynarze dzisiaj skarżą się na wiele rzeczy w aspekcie trudności w pracy, kwestie ubezpieczenia i tak dalej, ale nawet na charakter pracy. Coraz mniej jest czasu, kiedy przybywają do portu. Nawet zdarzają się sytuacje, że na tym statku odbywa się tak szybka wymiana towarów, że ten marynarz nawet nie jest w stanie zejść na ląd i przez chwilę jakby odpocząć i w zasadzie ciągle jest jak gdyby w drodze, w tej trudnej pracy, bo człowiek, który jest na morzu, styka się jak gdyby no, w tej wspólnocie bardzo wąskiej z problemami różnymi, głównie z samotnością i dlatego nie jest to łatwe dla tych ludzi, by po prostu w miarę możliwości funkcjonować, żyć.
Mówił biskup Ryszard Kasyna, delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa ludzi morza. Święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. Audycja ojca Marka Raczkiewicza, Redemptorysty.
Głęboka odnowa i szczere nawrócenie to podstawa ewangelizacji. Całe życie Jana Zawili to wielki proces osobistej odnowy wewnętrznej i zaproszenie, aby inni szli tą samą drogą. Gdybyśmy jako chrześcijanie doskonale przestrzegali prawo, jakie posiadamy, a którego głównym przykazaniem jest przykazanie miłości, wzbudzilibyśmy tak wielki podziw na świecie, że uwierzyliby, iż Bóg mieszka w nas, pisał święty Jan. Czasy nie były łatwe z powodu wad i niskiego poziomu moralnego w społeczeństwie, a także słabości osób i struktur kościelnych. Jednocześnie była to jednak epoka wielkich świętych i trafnych decyzji podjętych przez Sobór Trydencki. Jan Zawili odczuwa rześki powiew reformy duchowej. Jest to epoka odnowy zakonów, karmelitów czy franciszkanów, a także samego duchowieństwa diecezjalnego. Mistrz Jan zebrał swoje pragnienia i projekty odnowy w memoriałach dla Soboru Trydenckiego oraz w przestrogach dla synodu w Toledo. Już samo życie doktora Kościoła było świadectwem przykładnym i bez skazy. Życie w ubóstwie i w bezgranicznej wierności Kościołowi stawia go w uprzywilejowanej sytuacji, by wezwać wszystkich do autentycznej odnowy przy zachowaniu kościelnej jedności. Znał i cytował soborowe teksty Kościoła o odnowie, choć nie zawsze były one wprowadzane w życie. Pragnienie głębokiej i prawdziwej odnowy, które przenika dzieła mistrza Jana, ma na celu reformę kościelną poprzez życie w świętości i podjęcie odpowiednich środków. W XVI wieku obraz Kościoła był zniekształcony przez jego własne dzieci, które żyły w grzechu lub nie szukały doskonałości. Postawa Jana jest stanowcza, a jednocześnie pokorna. W swoich argumentach opiera się na Piśmie Świętym, ojcach Kościoła, soborach, świętych i teologach. Zachętą jest dla niego ten sam powód, dla którego został zwołany Sobór Trydencki. Już jest wiadomo, że to, czego pragnie ten święty sobór, to dobro i odnowa Kościoła. I wiadomo także, że środkiem do osiągnięcia tego celu jest odnowa jego ministrów, to znaczy duchowieństwa, pisał święty Jan. Odnowa rozpoczęta przez Jana Zawili kierowała się głównie ku tym, którzy zajmowali jakieś ważne stanowisko w Kościele, jak na przykład ci, którzy nauczają. Musieli zobowiązać się, że będą odtąd upiększać twarz tak zniekształconą przez ich własne postępowanie. Mistrza Jana bardzo bolał stan Kościoła. Był on jak winnica zniszczona z powodu zaniedbania głów o powierzoną im wspólnotę. Jednym z głównych środków mających na celu odnowę Kościoła było przepowiadanie. Jan podkreślał, że ma być ono zawsze wezwaniem do naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego. Tak postępowali święci w przeszłości, a konkretnie święty Franciszek i święty Dominik. Bardzo często wzywał kapłanów i zakonników, aby potraktowali na poważnie życie w doskonałości ewangelicznej. Trzeba jednak podkreślić, że nauczanie Jana Zawili kierowało się do wszystkich. Zachęcał do życia w świętości, by w ten sposób dać świadectwo ewangeliczne i ewangelizujące. Odnowa, którą proponował, nie ograniczała się jedynie do mechanicznego wypełniania przykazań i nakazów, ale była ukierunkowana na formację do świętości i doskonałości. Aby odnowić Kościół, trzeba dążyć do jego największego dobra. Nie mieć na uwadze tego, co jest mu dozwolone, ale to, co buduje Kościół, jest środkiem dla jego dobra, pisał mistrz Jan. Swoimi dziełami Jan pomagał wprowadzać w życie postanowienia Soboru Trydenckiego, szczególnie w dziele przestrogi dla synodu w Toledo. List 182 skierowany do biskupa Kordoby, Cristobala de Rojas, który miał przewodniczyć synodowi, był w całości poświęcony odnowie kościelnej. Nie jest miłe Chrystusowi, aby w waszej eminencji znalazła się rzecz, nawet najukochańsza, która przeszkodziłaby mu zrobić, myśleć i mówić o tym, co jest przyjemne dla Pana i pożyteczne dla Kościoła, pisał święty Jan. Wskazówką do odnowy kościelnej jest zawsze ewangeliczne pójście za Panem. Papież Paweł VI w homilii podczas kanonizacji świętego Jana Zawili po podsumowaniu pismem poświęconych odnowie kościelnej stwierdza, że kiedy kieruje się on do pasterzy Kościoła, to czyni to w duchu ewangelicznej szczerości i synowskiej pobożności. By uzyskać odnowę Kościoła, przywiązywał wielkie znaczenie do prawdziwej wiary. Papież przedstawia Jana jako poprzednika w kwestiach reformy i przypomina, że Sobór Trydencki podjął decyzje, o których on mówił dużo wcześniej. Ponadto Jan nie przyjmował postawy protestującego krytyka, ale kierował się zawsze duchem troski, przezorności i gorliwości. Potrafił wskazać szczerze na bolączki Kościoła, a jednocześnie podpowiedzieć środki na ich uleczenie. W ten sposób udało mu się stworzyć prawdziwą szkołę intensywnej duchowości. W życiorysach Jana Zawili można zobaczyć konkretne owoce jego wielkiego pragnienia odnowy Kościoła. Chodzi szczególnie o przypadki nawróceń. Dotyczą one porzucenia życia w grzechu, jak na przykład Maria de Osses w Kordobie, jak też radykalnej zmiany w postępowaniu i obraniu nowego kierunku w życiu, jak na przykład Jan Boży czy Franciszek Borgiasz. Te sukcesy duszpasterskie stały się jednak powodem do prześladowań ze strony tych, którzy nie mieli żadnego zamiaru, aby się nawrócić. W 36 rozdziale dzieła Audifilia Jan opisuje godną podziwu przemianę serc grzeszników, która jest owocem Bożego natchnienia. Jednak staje się możliwa dzięki pośrednictwom. Jednym z nich jest przepowiadanie. Nawiązując do świętego Pawła, mistrz Jan mówi, że osoby nawrócone poczuły wewnątrz siebie potężną dłoń, która zniewoliwszy tego, który je zniewala, wyciągnęła je z niewoli zła, w jakiej się znajdowały. Nawrócenie i odnowa nie leżą w rękach człowieka, ale pochodzą od Boga. Jednak posługuje się on ludzkim pośrednictwem, w tym wypadku kaznodzieją, aby człowiek usłyszał wołanie Chrystusa ukrzyżowanego i wstąpił na drogę nawrócenia i przemiany. Serce człowieka otwiera się powoli i daje się podbić Bożej miłości, wstydząc się jednocześnie własnych grzechów. Nawrócenie jest zawsze odpowiedzią na wołanie Boga, które zaprasza, by lepiej poznać Jego miłość i otworzyć się na Niego. Choćby człowiek był bardzo daleko, na końcu świata, Bóg nieustannie daje środki, aby go zbawić, pisze święty Jan. Osoby, które odnowiły swoje życie dzięki apostolskiej posłudze Jana Zawili, stały się wielkimi świętymi i misjonarzami. Tak było w przypadku jego licznych uczniów, którzy odznaczyli się świętością, nauczaniem i apostolatem. Dzięki nim odnowa duchowa dotarła nie tylko do zakonów duchowieństwa diecezjalnego w Hiszpanii i w Nowym Świecie, ale także do szerokich warstw społecznych. W roku wiary Jan Zawili zachęca Kościół, aby prawdziwa odnowa i nawrócenie stały się źródłem nowej ewangelizacji.
Radio Watykańskie, audycja księdza Marka Raczkiewicza o świętym Janie z Awili kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.